tym roku nasza akcja Lampka Pamięci dla Łyczakowa prowadzona jest wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie. Zbierane są znicze w wielu miastach Polski po to, aby 1 listopada zapłonęły na Łyczakowie. Radio Lwów, Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi i Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie to są właśnie inicjatorzy, organizatorzy dzisiejszej akcji. Nasza kolejna lampka zapłonie dla Tadeusza Rozwadowskiego. Tadeusz Rozwadowski pochodził z rodziny o dużych tradycjach wojskowych i niewątpliwych zasługach dla ojczyzny. Jego przodek, rycerz Maciej Rozwadowski, wykazał się męstwem w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. Jego pradziad, Kazimierz Rozwadowski, był kościuszkowskim brygadierem. Jego dziadek Wiktor walczył w powstaniu listopadowym, a ojciec Tomisław w powstaniu styczniowym. Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, pochowany na cmentarzu Orląt Lwowskich. Lampkę pamięci dla generała Rozwadowskiego zapala Stanisław Basarabowicz.
Jedną z najciekawszych postaci pochowanych na cmentarzu Orląt, o której dzisiaj już bardzo niestety niewiele osób pamięta, o której na pewno warto przynajmniej z powodu pewnych rocznic co jakiś czas przypominać, jest wybitny polski żołnierz, obrońca Lwowa, Tadeusz Jordan Rozwadowski. Człowiek, któremu być może zawdzięczamy dzisiaj to, że Europa wygląda właśnie w taki sposób, w jaki ją znamy, a nie Europa pod butem Związku Radzieckiego Komunistycznego. Tadeusz Jordan Rozwadowski urodził się 19 maja 1866 roku w niedaleko Stanisławowa. Rodzina jego od dawna słynęła swoimi ambicjami niepodległościowymi. Praktycznie wszyscy mężczyźni w rodzinie Rozwadowskich brali udział w walkach niepodległościowych nie tylko polskich, ale również innych narodów, które swego czasu były uciskane przez władze austro-węgierskie. Tadeusz Jordan Rozwadowski jako młody chłopiec skończył szkołę prywatną w Lwowie. Wstąpił do szkoły kadeckiej w Hranicach na Morawie. Następnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu. Po ukończeniu studiów wojskowych przez okres dłuższy służył w garnizonach w Jarosławiu, Magdeburgu, Budapeszcie. Był atasze wojskowym w Bukareszcie. W roku 1907 Rozwadowski objął dowództwo 31 Pułku Artylerii Polnej w Stanisławowie i został komendantem garnizonu. Konstruował w tym okresie ulepszenia techniczne dla artylerii, które zdobyły w tym czasie bardzo wielką popularność. Między innymi tym sobie zasłużył też wielki szacunek wśród zwykłych żołnierzy, którzy szanowali go nie tylko jako dowódcę, ale również jako osobę, która się czynnie udzielała w ulepszaniu i modernizacji broni. Był głównym konstruktorem pocisku artyleryjskiego dwukrotnie wybuchującego, który w tym czasie był wielką rewelacją. W późniejszym okresie jako dowódca zaczął się interesować polskimi organizacjami niepodległościowymi. Z tego powodu między innymi też miał opinię niepewnego politycznie w sztabie austriackim. Nie zmieniało to faktu, że Rozwadowski cieszył się w wojsku austriackim opinią bardzo zdolnego wojskowego artylerzysty. W roku 1915 awansował na feldmarszałka porucznika, czyli generała dywizji. Był też osobą zbliżoną do cesarza Franciszka Józefa. Między innymi w późniejszym czasie, kiedy Franciszek Józef przyjął dymisję Rozwadowskiego, to proponował mu wysokie stanowiska polityczne namiestnika Galicji, dowódcy Legionów Polskich, generała gubernatora okupacji austriackiej w Lublinie. Rozwadowski natomiast z powodu swoich wysokich ambicji, przede wszystkim wojskowych, nie zgodził się przyjąć żadnego z tych stanowisk. Rozwadowski był autorem dekretu o powszechnym obowiązku służby wojskowej, wydanego w październiku roku 1918. Zresztą Rada Regencyjna powierzyła mu stanowisko szefa sztabu generalnego. Na tym stanowisku Rozwadowski w późniejszym czasie bardzo aktywnie się przyczynił do budowania podwalin przyszłej polskiej armii, wobec czego możemy dzisiaj śmiało powiedzieć, że Wojsko Polskie Niepodległej II Rzeczypospolitej wyrosło na podstawie starań i pracy generała Rozwadowskiego. Po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburgu Rozwadowski oddał się pod jego rozkazy, został zwolniony ze stanowiska szefa sztabu Wojska Polskiego i otrzymał nominację na dowódcę obrony Lwowa, bo jak wiemy w roku 1918 Lwów był jednym z kilku miast, które próbowały wywalczyć swoją niepodległość własnymi siłami. 20 listopada objął dowództwo Armii Wschód, którą przez 4 prawie miesiące kierował w walce o Lwów i Małopolską Wschodnią. W roku 1920, kiedy Polsce groziła już nawałnica radziecka, czyli okres wojny polsko-bolszewickiej, Polska stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, czyli odparciem wojska tuchaczewskiego, które nacierało w kierunku Europy Zachodniej. I właśnie w tym okresie Rozwadowski został odwołany przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego z Paryża i został mianowany szefem sztabu generalnego po generale Stanisławie Halerze. W tym czasie Piłsudski darzył jeszcze Rozwadowskiego pełnym zaufaniem, wobec czego mianował go również członkiem Rady Obrony Państwa. Właśnie okres obrony Warszawy, czyli tak zwany dzisiaj cud nad Wisłą, który wstrzymał pochód Wojska Radzieckiego na Europę Zachodnią, który miał na celu zaszczepienie komunizmu całej Europie, został powstrzymany na przedmieściach Warszawy. Tutaj się zaczyna jedna z najciekawszych, najboleśniejszych i na pewno bardziej zasłużonych kart w życiu generała Tadeusza Rozwadowskiego. W późniejszym okresie z powodu pewnych spekulacji politycznych większość chwały za uratowanie i obronę Warszawy spadło na Józefa Piłsudskiego, który zresztą sam też się przyczynił do stworzenia własnej legendy. Oczywiście po tym, jak Warszawa została uratowana, a cała Europa na swój sposób również, generał Rozwadowski nadal zajmował wysokie pozycje w Wojsku Polskim, natomiast już dawał się bardzo mocno we znaki jego zatarg z Józefem Piłsudskim. Apogeum tego zatargu nastąpiło w roku 1926, kiedy to odbył się tak zwany słynny zamach majowy, kiedy to Piłsudczycy z Józefem Piłsudskim na czele przyjęli władzę w kraju. W tym czasie Tadeusz Rozwadowski był naczelnikiem Wojska Polskiego i po objęciu władzy przez Piłsudczyków został internowany wraz z innymi generałami i przewieziony do więzienia w Wilnie. Tam był przetrzymywany przez rok, został po roku zwolniony. Okres więzienia bardzo mocno dał się we znaki Tadeuszowi Rozwadowskiemu, ponieważ bardzo mocno podpadł na zdrowiu. Już nigdy do tego zdrowia nie doszedł, a prawdopodobnie ten okres przebywania w więzieniu też się przyczynił w dużym stopniu do jego śmierci. Pojawiły się nawet pogłoski, że był w tym więzieniu regularnie podtruwany jakąś trucizną. Ta tajemnica do dziś dnia pozostaje nieodkryta. Jest takim ciemnym pasmem na wielkiej, żywej do dziś legendzie Józefa Piłsudskiego. Co się tyczy ostatnich dni życia Tadeusza Rozwadowskiego, to spędził je w drodze, między innymi właśnie z powodu ciężkiej choroby chciał się dostać do Lwowa. Niestety w drodze zmarł w Warszawie. Już po śmierci jego zwłoki zostały przewiezione i pochowane na cmentarzu Orląt w Lwowie. Spoczywa nieopodal pomnika piechurów francuskich przy Alei Zasłużonych Obrońców Lwowa. Został tam pochowany w roku 1928. Warto też wspomnieć, że zmarł 18 października, czyli obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci tego wybitnego żołnierza polskiego. Tadeusz Rozwadowski jest jednym z wielu polskich żołnierzy i patriotów, o których tradycjach patriotycznych i niepodległościowych, rodzinnych można by zacytować wiersz Adama Mickiewicza. Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z krwią ojca dziedzictwem przechodzi na syna. 100 razy wrogów zgnieciona potęgą, skończy się zwycięstwem. To słowa wspaniale zarysowują postać Tadeusza Rozwadowskiego, który swoimi czynami i życiem bardzo wiele uczynił dla polskiej niepodległości, dla tego, żeby Polska się mogła stać wolnym, szanowanym i liczącym się w Europie krajem. Tragiczność postaci Tadeusza Rozwadowskiego wyraża się m.in. w tym, że jest jednym z niewielu tak bardzo wybitnych polskich dowódców wojskowych, który nie dostał za życia Krzyża Virtuti Militari pierwszej klasy. Dostał natomiast za różne swoje zasługi cały szereg orderów, nie tylko z rąk polskich przywódców, wśród których najsłynniejsze, jego najważniejsze odznaczenia są to Krzyże Virtuti Militari drugiej oraz piątej klasy. Krzyż Walecznych otrzymał 4-krotnie, Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Francuskiej Legii Honorowej, Gwiazda i Korona Rumunii pierwszej klasy, Estoński Krzyż Wolności pierwszej klasy, Korona Włoch pierwszej klasy. W czasie służby w armii austro-węgierskiej otrzymał jako jeden z nielicznych Polaków najwyższy order wojenny Marii Teresy, nadawany za najwybitniejsze czyny wojenne. W roku 1915 otrzymał za znakomite użycie artylerii order cesarza Wilhelma II z żelaznym krzyżem pierwszej klasy. Święto 1 listopada jest jednym z niewielu świąt, kiedy to możemy przyjść na groby tych najbardziej zasłużonych dla polskiego narodu, a szczególnie do tych, którzy dla tego narodu zrobili chyba najwięcej. Wśród wielu, wielu mogił, które na pewno zasługują na to, żeby je odwiedzić, jest właśnie grób Tadeusza Rozwadowskiego, wybitnego polskiego żołnierza, generała, który spoczął na cmentarzu Obrońców Orląt jako obrońca i gorliwy patriota, warto przypomnieć sobie o tym, że dzisiejszy układ Europy zawdzięczamy w dużym stopniu właśnie temu człowiekowi. Zapalmy lampkę czy znicz, żeby uczcić tego wybitnego żołnierza, który walczył za ojczyznę.
Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu się bije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blask nikły ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron świrni glina, by zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąga, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna.